Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Henryka Sienkiewicza zatytułowanej Ogniem i Mieczem. Czyta Tomasz Sobczak. Tom pierwszy. Rozdział pierwszy. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach. Odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W południowych województwach lody nie popętały wcale wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem wystąpiły z łożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Step rozmógł i zmienił się w wielką kałużę. Słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że, dziw nad dziwy, w województwie bracławskim i na dzikich polach zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie grudnia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć. Bydło ryczało po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być wcale odwróconym, wszyscy na Rusi, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy szczególnie ku dzikim polom, od których łatwiej niż skądinąd mogło się ukazać niebezpieczeństwo. Tymczasem na polach nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było innych walk i potyczek jak te, które się odprawiały tam zwykle, a o których wiedziały tylko orły, jastrzębie, kruki i zwierz polny. Bo takie to już były te pola. Ostatnie ślady osiadłego życia kończyły się, idąc ku południowi, niedaleko za Czechrynem, od Dniepru, a od Dniestru, niedaleko za Humaniem, a potem już hen ku limanom i morzu, step i step, w dwie rzeki jakby w ramię ujęty. Na łuku dnieprowym, na Niżu, wrzało jeszcze kozacze życie za porochami, ale w samych polach nikt nie mieszkał i chyba po brzegach tkwiły gdzieniegdzie polanki, jakoby wyspy wśród morza. Ziemia była denominę Rzeczpospolitej, ale pustynna, na której pastwisk Rzeczpospolita Tatarom pozwalała. Wszakże, gdy kozacy często bronili, więc to pastwisko było i pobojowiskiem zarazem. Ile tam walk stoczono, ilu ludzi legło, nikt nie zliczył, nikt nie spamiętał. Orły, jastrzębie i kruki jedne wiedziały, a kto z daleka dosłyszał szum skrzydeł i krakanie, kto ujrzał wiry ptasie nad jednym kołujące miejscem, to wiedział, że tam trupy lub kości niepogrzebione leżą. Polowano w trawach na ludzi jakby na wilki lub suchaki. Polował kto chciał. Człek prawem ścigany chronił się w dzikie stepy. Orężny pasterz trzód strzegł, rycerz przygód tam szukał, łotrzyk łupu. Kozak tatara, tatar kozaka. Bywało, że i całe watachy broniły trzód przed tłumami napastników. Step to był pusty i pełny zarazem, cichy i groźny. Spokojny i pełen zasadzek, dziki od dzikich pól, ale i od dzikich dusz. Czasem też napełniała go wielka wojna. Wówczas płynęły po nim jak fale czambuły tatarskie, pułki kozackie, to chorągwie polskie lub wołoskie. Nocami rżenie koni wtórowało wyciom wilków. Głos kotłów i trąb mosiężnych leciał aż do Owidowego jeziora i ku morzu, a na czarnym szlaku, na Kuczmańskim, rzekłbyś powódź ludzka. Granic Rzeczpospolitej strzegły od Kamieńca aż do Dniepru stanice, polanki. I gdy szlaki miały się zaroić, poznawano właśnie po niezliczonych stadach ptactwa, które płoszone przez czambuły leciały na północ. Ale Tatar byle wychylił się z Czarnego Lasu lub Dniestr przebył od strony wołoskiej, to stepem równo z ptakami stawał w południowych województwach. Wszelako zimy owej ptactwo nie ciągnęło z wrzaskiem ku Rzeczpospolitej. Na stepie było ciszej niż zwykle. W chwili, gdy rozpoczyna się powieść nasza, słońce zachodziło właśnie, a czerwonawe jego promienie rozświecały okolice pustą zupełnie. Na północnym krańcu dzikich pól, nad Omelniczkiem, aż do jego ujścia, najbystrzejszy wzrok nie mógłby odkryć jednej żywej duszy, ani nawet żadnego ruchu w ciemnych, zeschniętych i zwiędłych burzanach. Słońce połową tylko tarczy wyglądało jeszcze zza widnokręgu. Niebo było już ciemne, a potem i step zwolna mroczył się coraz bardziej. Na lewym brzegu, na niewielkiej wyniosłości podobniejszej do mogiły niż do wzgórza, świeciły tylko resztki murowanej stanicy, którą niegdyś jeszcze Teodoryk Buczacki wystawił, a którą potem napady starły. Od ruiny owej padał długi cień. Opodal świeciły wody szeroko rozlanego Omelniczka, który w tym miejscu skręca się ku Dnieprowi. Ale blaski gasły coraz bardziej na niebie i na ziemi. Z nieba dochodziły tylko klangory żurawi ciągnących ku morzu. Zresztą ciszy nie przerywał żaden głos. Noc zapadła nad pustynią, a z nią nastała godzina duchów. Czuwający w stanicach rycerze opowiadali sobie w owych czasach, że nocami wstają na dzikich polach cienie poległych, którzy zeszli tam nagłą śmiercią w grzechu i odprawują swoje korowody, w czym im żaden krzyż ani kościół nie przeszkadza. To też, gdy sznury wskazujące północ poczynały się dopalać, odmawiano po stanicach modlitwy za umarłych. Mówiono także, że one cienie jeźdźców, snując się po pustyni, zastępują drogę podróżnym, jęcząc i prosząc o znak Krzyża Świętego. Między nimi trafiały się upiory, które goniły za ludźmi wyjąc. Wprawne ucho z daleka już rozeznawało wycie upiorów od wilczego. Widywano również całe wojska cieniów, które czasem przybliżały się tak do stanic, że straże grały larum. Zapowiadało to zwykle wielką wojnę. Spotkanie pojedynczych cieniów nie znaczyło również nic dobrego, ale nie zawsze należało sobie źle wróżyć, bo i człowiek żywy zjawiał się nieraz i niknął jak cień przed podróżnymi, dlatego często i snadnie za ducha mógł być poczytanym. Skoro więc noc zapadła nad Omelniczkiem, nie było w tym nic dziwnego, że zaraz koło opustoszałej stanicy pojawił się duch czy człowiek. Miesiąc wychynął właśnie zza Dniepru i obielił pustkę głowy bodiaków i dal stepową. Wtem niżej na stepie ukazały się inne jakieś nocne istoty. Przelatujące chmurki przesłaniały co chwila blask księżyca, więc owe postacie to wybłyskiwały z cienia, to znowu gasły. Chwilami nikły zupełnie i zdawały się topnieć w cieniu. Posuwając się ku wyniosłości, na której stał pierwszy jeździec, skradały się cicho, ostrożnie, zwolna zatrzymując się co chwila. W ruchach ich było coś przerażającego, jak i w całym tym stepie, tak spokojnym na pozór. Wiatr chwilami podmuchiwał od Dniepru, sprawując żałosny szelest w zeschłych bodiakach, które pochylały się i trzęsły jakby przerażone. Na koniec postacie znikły, schroniły się w cień ruiny. W bladym świetle nocy widać było tylko jednego jeźdźca stojącego na wyniosłości. Wreszcie szelest ów zwrócił jego uwagę. Zbliżywszy się do skraju wzgórza, począł wpatrywać się w step uważnie. W tej chwili wiatr przestał wiać, szelest ustał i zrobiła się cisza zupełna. Nagle dał się słyszeć przeraźliwy świst. Zmieszane głosy poczęły wrzeszczeć przeraźliwie. Halla, halla, Jezu Chryste, ratuj, bij! Rozległ się huk samopałów. Czerwone światła rozdarły ciemności. Tętent koni zmieszał się ze szczękiem żelaza. Nowi jacyś jeźdźce wyrośli jakby spod ziemi na stepie. Rzekłbyś, burza zawrzała nagle w tej cichej, złowrogiej pustyni. Potem jęki ludzkie zawtórowały wrzaskom strasznym. Wreszcie ucichło wszystko. Walka była skończona. Widocznie rozegrywała się jedna ze zwykłych scen na dzikich polach. Jeźdźcy zgrupowali się na wyniosłości, niektórzy posiadali z koni, przypatrując się czemuś pilnie. Wtem w ciemnościach ozwał się silny i rozkazujący głos. — Hej tam, skrzesać ognia i zapalić! Po chwili posypały się naprzód iskry, a potem buchnął płomień suchych oczeretów i łuczywa, które podróżujący przez dzikie pola wozili zawsze ze sobą. Wnet wbito w ziemię drąg od kaganka i jaskrawe padające z góry światło oświeciło wyraźnie kilkunastu ludzi pochylonych nad jakąś postacią leżącą bez ruchu na ziemi. Byli to żołnierze ubrani w barwę czerwoną, dworską i w wilcze kapusy. Z tych jeden, siedzący na dzielnym koniu, zdawał się reszcie przewodzić. Zsiadłszy z konia, zbliżył się do owej leżącej postaci i spytał. — A co, wachmistrzu, żyje czy nie żyje? — Żyje, panie namiestniku, ale harcze, arkan go zdławił. — Co zacz jest? — Nie Tatar, znaczny ktoś. — To i Bogu dziękować. Tu namiestnik popatrzył uważnie na leżącego męża. — Coś jakby hetman — rzekł. — I koń pod nim, Tatar zacny, jak lepszego uchana nie znaleźć — odpowiedział wachmistrz. — A ot, tam go trzymają! Porucznik spojrzał i twarz mu się rozjaśniła. Obok dwóch szeregowych trzymało rzeczywiście dzielnego rumaka, który tuląc uszy i rozdymając chrapy wyciągał głowę i poglądał przerażonymi oczyma na swego pana. — Ale koń, panie namiestniku, będzie nasz! Wtrącił tonem pytania wachmistrz. — A ty, psia wiaro, chciałbyś chrześcijanowi konia w stepie odjąć? — Bo zdobyczny. Dalszą rozmowę przerwało silniejsze chrapanie zduszonego męża. — Lać mu gorzałki w gębę — rzekł pan namiestnik. — Pas odjąć. — Czy zostaniemy tu na nocleg? — Tak jest, konie rozkulbaczyć, stos zapalić. Żołnierze skoczyli co żywo. Jedni poczęli cucić i rozcierać leżącego, drudzy ruszyli po oczerety. Inni rozesłali na ziemi skóry wielbłądzie i niedźwiedzie na nocleg. Pan namiestnik, nie troszcząc się więcej o zduszonego męża, odpiął pas i rozciągnął się na burce przy ognisku. Był to młody jeszcze bardzo człowiek, suchy, czarniawy, wielce przystojny, ze szczupłą twarzą i wydatnym orlim nosem. W oczach jego malowała się okrutna fantazja i zadzierżystość, ale w obliczu miał wyraz uczciwy. Wąs, dość obfity i niegolona widocznie od dawna broda, dodawały mu nadwiek powagi. Tymczasem dwaj pachołkowie zajęli się przyrządzaniem wieczerzy. Położono na ogniu gotowe ćwierci baranie. Zdjęto też z koni kilka dropiów upolowanych w czasie dnia, kilka pardew i jednego suchaka, którego pachoł wnet zaczął obłupywać ze skóry. Stos płonął, rzucając na step ogromne czerwone koło światła. Zduszony człowiek począł zwolna przychodzić do siebie. Przez czas jakiś wodził nabiegłymi krwią oczyma po obcych, badając ich twarze. Następnie usiłował powstać. Żołnierz, który poprzednio rozmawiał z namiestnikiem, dźwignął go w górę pod pachy, drugi włożył mu obuszek w dłoń, na którym nieznajomy wsparł się z całej siły. Twarz jego była jeszcze czerwona, żyły jej nabrzmiałe. Na koniec przyduszonym głosem wykrztusił pierwszy wyraz.
— Wody!
Podano mu gorzałki, którą pił i pił, co mu widocznie dobrze zrobiło, bo odjąwszy wreszcie flaszę od ust, czystszym już głosem spytał.
— W czyich jestem ręku?
Namiestnik powstał i zbliżył się ku niemu.
— W ręku tych, co waści salwowali. — Przeto nie waszmościowie schwycili mnie na arkan. Mosanie, nasza rzecz szabla, nie Arkan. Krzywdzisz waść dobrych żołnierzów podejrzeniem. Złapali cię jakowiś młotrzykowie udający Tatarów, których coś liś ciekaw oglądać możesz, bo to leżą tam porżnięci jak barany.
To mówiąc, wskazał ręką na kilka ciemnych ciał leżących poniżej wyniosłości. A nieznajomy na to.
To pozwólcie mi spocząć.
Podłożono mu wojłokową kulbakę, na której siadł i pogrążył się w milczeniu. Był to mąż w sile wieku, średniego wzrostu, szerokich ramion, prawie olbrzymiej budowy ciała i uderzających rysów. Głowę miał ogromną, cerę zawiędłą, bardzo ogorzałą, oczy czarne i nieco ukośne jak u Tatara, a nad wąskimi ustami zwieszał mu się cienki wąs, rozchodzący się dopiero przy końcach w dwie szerokie kiście. Twarz jego potężna zwiastowała odwagę i dumę. Było w niej coś pociągającego i odpychającego zarazem. Powaga hetmańska ożeniona z tatarską chytrością, dobrotliwość i dzikość. Posiedziawszy nieco na kulbace, wstał i nad wszelkie spodziewanie, zamiast dziękować, poszedł oglądać trupy.
Prostak,
mruknął namiestnik. Nieznajomy tymczasem przypatrywał się uważnie każdej twarzy, kiwając głową jak człowiek, który odgadł wszystko, po czym wracał zwolna do namiestnika, klepiąc się po bokach i szukając mimowolnie pasa, za który widocznie chciał zatknąć rękę. Nie podobała się młodemu namiestnikowi ta powaga, w człeku oderżniętym przed chwilą od powroza, więc rzekł z przekąsem.
Rzekłby kto, że wasze znajomych szukasz między owymi łotrzykami, albo że pacierz za ich duszę odmawiasz.
Nieznajomy odparł z powagą.
I nie mylisz się, waść, i mylisz. Nie mylisz się, bom szukał znajomych, a mylisz się, bo to nie łotrzykowie, jeno słudzy pewnego szlachcica, mego sąsiada. Tedy widocznie nie z jednej studni pijacie z onym sąsiadem.
Dziwny jakiś uśmiech przeleciał po cienkich wargach nieznajomego.
— I w tym się waść mylisz
— mruknął przez zęby. Po chwili dodał głośniej.
— Ale wybacz, waszmość pan, że mu naprzód powinnej nie złożył dzięki za auksilium i skuteczny ratunek, który mnie od tak nagłej śmierci wybawił. Waścimęstwo stanęło za moją nieostrożność, bom się od ludzi swoich odłączył, ale też wdzięczność moja dorównywa waszmościnej ochocie.
To rzekłszy, wyciągnął ku namiestnikowi rękę.
Ale butny młodzieńczyk nie ruszył się z miejsca i nie spieszył z podaniem swojej. Natomiast rzekł. Chciałbym naprzód wiedzieć, jeżeli ze szlachcicem mam sprawę, bo chociaż o tym nie wątpię, jednakże bezimiennych podzięków przyjmować mi się nie godzi. Widzę w waszmości prawdziwie kawalerską fantazję. I słusznie mówisz. Powinienem był zacząć od nazwiska mój dyskurs i moją podziękę. Jestem Zenobi Abdank, herbu Abdank z krzyżykiem, szlachcic z województwa kijowskiego, osiadły i pułkownik kozackiej chorągwi księcia Dominika Zasławskiego.
A ja Jan Skrzetuski. Namiestnik chorągwi pancernej, jaśnie oświeconego księcia Jeremiego Wiśniowieckiego.
Pod sławnym wojownikiem waść służysz. Przyjmże teraz moją wdzięczność i rękę.
Namiestnik nie wahał się dłużej. Towarzysze pancerni z góry wprawdzie patrzyli na żołnierzy spod innych chorągwi, ale pan Skrzetuski był na stepie, na dzikich polach, gdzie takie rzeczy mniej szły pod uwagę. Zresztą miał do czynienia z pułkownikiem, o czym zaraz naocznie się przekonał, bo gdy jego żołnierze przynieśli panu Abdankowi pas i szable i krótki buzdygan, z których go rozpasano dla cucenia, podali mu zarazem i krótką buławę o osadzie z kości, o głowie ze ślinowatego rogu, jakich zażywali zwykle pułkownicy kozaccy. Przy tym ubiór imci Zenobiego Abdanka był dostatni, a mowa kształtna znamionowała umysł bystry i otarcie się w świecie. Więc pan Skrzetuski zaprosił go do kompanii. Zapach pieczonych mięs jął właśnie rozchodzić się od stosu, łechcąc nozdrza i podniebienie. pachą wydobył je z żaru i podał na latercynowej misie. Poczęli jeść, a gdy przyniesiono spory worek mołdawskiego wina, uszyty z koźlej skóry, wnet zawiązała się żywa rozmowa.
— Oby nam się szczęśliwie do domu wróciło — rzekł pan Skrzetuski.
— To waszmość wracasz? Skądże, proszę? — spytał Abdank.
— Z daleka, bo z Krymu.
— A cóżeś waszmość tam robił? Z wykupnym jeździłeś?
— Nie, mości pułkowniku, jeździłem do samego Hana.
Abdank nastawił ciekawie ucha.
— A no to proszę, w piękną waść wszedłeś komitywę. I z czymże do Hana jeździłeś?
— Z listem jaśnie oświeconego księcia Jeremiego.
— To waść posłował. O cóż jegomość książę do Hana pisał?
Namiestnik popatrzył bystro na towarzysza.
— Mości pułkowniku — rzekł. — Zaglądałeś w oczy łotrzykom, którzy cię na arkan ujęli. To twoja sprawa. Ale co książę do Hana pisał, to ani twoja, ani moja. Jeno ich obydwóch.
— Dziwiłem się przed chwilą — odparł chytrze Abdank — że jegomość książę tak młodego człowieka posłem sobie do Hana obrał. Ale po właściwej odpowiedzi już się nie dziwię, bo widzę, żeś młody laty, ale stary eksperiencją i rozumem.
Namiestnik połknął gładko pochlebne słówko, pokręcił tylko młodego wąsa i pytał. — A powiedzże mi, waszmość, co porabiasz nad omelniczkiem i jakieś się tu wziął sam jeden?
— Nie jestem sam jeden, jenom ludzi zostawił po drodze, a jadę do Kudaku, do pana Grodzickiego, którym tam jest przełożonym nad prezydium i do którego jegomość Hetman Wielki wysłał mnie z listami.
— A czemu waść nie bajdakiem, wodą?
— Taki był ordynans, od którego odstąpić mi się nie godzi.
— To dziw, że jegomość Hetman taki wydał ordynans, gdyż właśnie na stepie w tak ciężkie popadłeś terminy, których wodą jadąc pewno byłbyś uniknął.
— Musanie, stepy teraz spokojne. Znam ja się z nimi nie od dziś, a to, co mnie spotkało, to jest złość ludzka i inwidia.
— I któż to na jegomości tak nastaje?
— Długo by gadać.
Sąsiad to zły, mości namiestniku, który substancję mi zniszczył, z włości mnie ruguje, syna mi zbił i ot, widziałeś waść, tu jeszcze na szyję moją nastawał.
A to waść nie nosisz szabli przy boku.
W potężnej twarzy Abdanka zabłysła nienawiść, oczy zaświeciły mu posępnie i odrzekł zwolna, a dobitnie.
— Noszę, i tak mi dopomóż Bóg, jako innych rekursów przeciw wrogom moim szukać już nie będę.
Porucznik chciał coś mówić, gdy nagle na stepie rozległ się tętent koni, raczej pośpieszne chlupotanie końskich nóg po rozmiękłej trawie. Wnet też i czeladnik namiestnika, trzymający straż, nadbiegł z wieścią, że jakowiś ludzie się zbliżają.
— To pewnie moi — rzekł Abdank. Którzy zaraz za taśminą zostali. Jam też, nie spodziewając się zdrady, tu na nich czekać obiecał.
Jakoż po chwili gromada jeźdźców otoczyła półokręgiem wzgórze. Przy blasku ognia ukazały się głowy końskie z otwartymi chrapami, prychające ze zmęczenia, a nad nimi pochylone twarze jeźdźców, którzy, przysłaniając rękoma od blasku oczy, patrzyli bystro w światło.
— Hej, ludzie, kto wy?
— spytał Abdank.
— Raby Boże!
— odpowiedziały głosy z ciemności.
— Tak, to moi ojcowie
— powtórzył Abdank, zwracając się do namiestnika.
— Bywajcie! Bywajcie!
Niektórzy zeszli z koni i zbliżyli się do ognia.
— A my śpieszyli, śpieszyli, batku! Szczos to boju!
— Zasadzka była. Chwetko, zdrajca, wiedział o miejscu i tu już czekał z innymi. Musiał podążyć dobrze przede mną. Na arkan mnie ujęli.
Spasibich, spasibich! A to co za laszek koło ciebie?
Tak mówiąc, spoglądali groźnie na pana Skrzetuskiego i jego towarzyszów.
To druhy dobre, rzekł Abdank. Sława Bogu, cały mi żyw. Zaraz będziemy ruszać dalej.
Sława Bogu, my gotowi.
Nowo przybyli poczęli rozgrzewać dłonie nad ogniem, bo noc była zimna, choć pogodna. Było ich do 40 ludzi rosłych i dobrze zbrojnych. Nie wyglądali wcale na kozaków rejestrowych, co niepomału zdziwiło pana Skrzetuskiego, zwłaszcza, że była ich garść tak spora. Wszystko to wydało się namiestnikowi mocno podejrzane. Gdyby hetman wielki wysłał imć Abdakana do Kudaku, dałby mu przecie straży z rejestrowych. A powtóre, z jakiej żeby racji kazał mu iść stepem od Czechryna, nie wodą? Konieczność przeprawiania się przez wszystkie rzeki idące dzikimi polami do Dniepru mogła tylko pochód opóźnić. Wyglądało to raczej tak, jakby imć pan Abdank chciał właśnie Kudak ominąć. Ale zarówno i sama osoba pana Abdanka zastanawiała wielce młodego namiestnika. Zauważył wraz, że kozacy, którzy ze swymi pułkownikami obchodzili się dość poufale, jego otaczali czcią niezwyczajną, jakby prawego hetmana. Musiał to być jakiś rycerz dużej ręki, co tym dziwniejsze było panu Skrzetuskiemu, że znając Ukrainę i z tej, i z tamtej strony Dniepru, o takim przesławnym Abdanku nic nie słyszał. Było przy tym w twarzy tego męża coś szczególnego, jakaś moc utajona, która tak biła z oblicza, jak żar od płomienia. Jakaś wola nieugięta, znamionująca, że człowiek ten przed nikim i niczym się nie cofnie. Taką właśnie wolę w obliczu miał książę Jeremi Wiśniowiecki. Ale co w księciu było przyrodzonym natury darem, właściwym wielkiemu urodzeniu i władzy, to mogło zastanowić w mężu nieznanego nazwiska, zabłąkanym w głuchym stepie. Pan Skrzetuski długo deliberował. Chodziło mu po głowie, że to może jaki potężny banita, który wyrokiem ścigany chronił się w dzikie pola. To znów, że to wataszka, watachy z Bujeckiej, ale to ostatnie nie było prawdopodobne. I ubiór, i mowa tego człowieka pokazywały co innego. Zgoła więc nie wiedział namiestnik, czego się trzymać. Miał się tylko na baczności, a tymczasem Abdank kazał konia sobie podawać. — Mości namiestniku! — rzekł. Komu w drogę temu czas? Pozwól, że podziękować sobie raz jeszcze za ratunek. Oby Bóg pozwolił mi odpłacić ci równą usługą. Nie wiedziałem, kogo ratuję, przetom i na wdzięczność nie zasłużył. Modestia to twoja, tak mówi, która jest męstwu równa. Przyjmij, że ode mnie ten pierścień. Namiestnik zmarszczył się i krok w tył odstąpił, mierząc oczyma Abdanka. Ten zaś mówił dalej z ojcowską niemal powagą w głosie i postawie. Spojrzyj jeno, nie bogactwo tego pierścienia, ale inne cnoty ci zalecam. Za młodych jeszcze lat w bisurmańskiej niewoli będąc dostałem go od pątnika, który z ziemi świętej powracał. W tym oczku zamknięty jest proch z grobu Chrystusa. Takiego daru odmawiać się nie godzi, choćby i z osądzonych rąk pochodził. Jesteś waść młodym człowiekiem i żołnierzem, a gdy nawet i starość bliska grobu nie wie, co ją przed ostateczną godziną spotkać może, cóż dopiero adolescencja, która mając przed sobą wiek długi, na większą liczbę przygód trafić musi. Pierścień ten ustrzeże cię od przygody i obroni, gdy dzień sądu nadejdzie, a to ci powiem, że dzień ten idzie już przez dzikie pola. Nastała chwila ciszy, słychać było tylko syczenie płomienia i parskanie koni. Z dalekich oczeretów dochodziło żałosne wycie wilków. Nagle Abdank powtórzył raz jeszcze, jakby do siebie. Dzień sądu idzie już przez dzikie pola, a gdy nadejdzie, zadywicja wsi świt Boży. Namiestnik przyjął pierścień machinalnie, tak był zdumiony słowami tego dziwnego męża. A ten zapatrzył się w dal stepową, ciemną. Potem zwrócił się zwolna i siadł na koń. Mołojcy jego czekali już u stóp wzgórza.
— W drogę! W drogę! Bywaj zdrów, druhu żołnierzu!
— rzekł do namiestnika.
— Czasy teraz takie, że brat bratu nie ufa. Przeto i nie wiesz, kogoś ocalił, bom ci nazwiska swego nie powiedział.
— Więc właśnie nie Abdank?
— To klejnot mój. — A nazwisko? Bohdan Zenobi Chmielnicki.
To rzekłszy, zjechał ze wzgórza, a za nim ruszyli mołojcy. Wkrótce okryły ich tuman i noc. Dopiero gdy odjechali już z półstajania, wiatr przyniósł od nich słowa kozackiej pieśni. Oj, wyzwoły Boże, nas wsich bidnych newilnykiw, z tiażkoj neboli, z wiry bisurmanskoj, na jasni zory, na tychi wody, u kraj wesoły, u mir chreszczenny. Wysłuchaj Boże u prośbach naszych, u nieszczasnych mołytwach, nas bidnych newilnykiw. Głosy cichły zwolna, a potem stopiły się z powiewem szumiącym po oczeretach.
Rozdział drugi. Nazajutrz z rana, przybywszy do Czechryna, pan Skrzetuski stanął w mieście w domu księcia Jeremiego, gdzie też miał kęs czasu zabawić, aby ludziom i koniom dać wytchnienie po długiej skrymu podróży, którą z przyczyny wezbrania i nadzwyczaj bystrych prądów na Dnieprze trzeba było lądem odbywać, gdyż żaden bajdak nie mógł owej zimy płynąć pod wodę. Sam też Skrzetuski zażył nieco w czasu, a potem szedł do pana Zaćwilichowskiego, byłego komisarza Rzeczpospolitej, żołnierza dobrego, który nie służąc u księcia, był jednak jego zaufanym i przyjacielem. Namiestnik pragnął go wypytać, czy nie ma jakich złubniów dyspozycji. Książę wszelako nic szczególnego nie polecił. Kazał Skrzetuskiemu, w razie gdyby odpowiedź hanowa była pomyślna, wolno iść tak, aby ludzie i konie mieli się dobrze. Z hanem zaś miał książę taką sprawę, że chodziło mu o ukaranie kilku murzów tatarskich, którzy własnowolnie puścili mu w jego zadnieprzańskie państwo zagony, a których sam zresztą srodze zbił. Han rzeczywiście dał odpowiedź pomyślną. Obiecał przysłać osobnego posła na Kwiecień, ukarać nieposłusznych, a chcąc sobie zyskać życzliwość tak wsławionego jak książę wojownika, posłał mu przez Skrzetuskiego konia wielkiej krwi i szłyk soboli. Pan Skrzetuski, wywiązawszy się z niemałym zaszczytem z poselstwa, które już samo było dowodem wielkiego książęcego faworu, bardzo był rad, że mu w Czechrynie zabawić pozwolono i nie naglono z powrotem. Natomiast stary Zaćwilichowski wielce był zafrasowany tym, co działo się od niejakiego czasu w Czechrynie. Poszli tedy razem do Dopuła, Wołocha, który w mieście zajazd i winiarnię trzymał i tam, choć była godzina jeszcze wczesna, zastali szlachty huk, gdyż to był dzień targowy, a oprócz tego w tymże dniu wypadał w Czechrynie postój bydła pędzonego ku obozowi wojsk koronnych, przy czym ludzi nazbierało się w mieście mnóstwo. Szlachta zaś gromadziła się zwykle w rynku, w tak zwanym dzwonieckim kącie, u Dopuła. Byli tam więc i dzierżawcy koniec polskich, i urzędnicy czechryńscy, i właściciele ziem pobliskich siedzący na przywilejach. Szlachta osiadła i od nikogo niezależna. Dalej urzędnicy ekonomii, trochę starszyzny kozackiej i pomniejszy drobiazg szlachecki, bądź to na kondycjach żyjący, bądź na swoich futorach. Ci i tamci pozajmowali ławy stojące wedle długich, dębowych stołów i rozprawiali głośno, a wszyscy o ucieczce Chmielnickiego, która była największym w mieście ewenementem. Skrzetuski więc z Zaćwilichowskim siedli sobie w kącie osobno i namiestnik począł wypytywać, co by to za Feniks był ten Chmielnicki, o którym wszyscy mówili.
— No właśnie, wiesz? — odpowiedział stary żołnierz. — To jest pisarz wojska zaporowskiego, dziedzic Subotowa i...
— dodał ciszej.
— Mój kum, znamy się dawno. Bywaliśmy w różnych potrzebach, w których niemało dokazywał, szczególnie pod Cecorą. Żołnierza takiej eksperiencji w wojskowych rzeczach nie masz może w całej Rzeczypospolitej. Tego się głośno nie mówi, ale to hetmańska głowa, człowiek wielkiej ręki i wielkiego rozumu. Jego całe kozactwo słucha więcej niż koszowych i atamanów. Człowiek niepozbawiony dobrych stron, ale hardy, niespokojny i gdy nienawiść weźmie w nim górę, może być straszny.
Co mu się stało, że z Czechryna umknął?
koty ze starostą Czaplińskim darli. Ale to furda. Zwyczajnie, szlachcic szlachcicowi z nieprzyjaźni sadła zalewał. Nie jeden on i nie jednemu jemu. Mówią przy tym, że żonę starostce bałamucił. Starostka mu kochanicę odebrał i z nią się ożenił. A on mu ją za to później bałamucił. A to jest podobna rzecz, bo zwyczajnie kobieta lekka. Ale to są tylko pozory, pod którymi głębsze jakieś praktyki się ukrywają. Widzisz, Waś, rzecz jest taka. W Czerkasach mieszka stary Barabasz, pułkownik kozacki, nasz przyjaciel. Miał on przywileje i jakoweś pisma królewskie, o których mówiono, że kozaków do oporu przeciw szlachcie zachęcały. Ale że to ludzki, dobry człek, trzymał je u siebie i nie publikował. Owóż Chmielnicki Barabasza na ucztę zaprosiwszy tu do Czechryna, do swego domu, spoił, potem posłał ludzi do jego futoru, którzy pisma i przywileje u żony podebrali i z nimi umknął. Strach by z nich jaka rebelia, jako była ostranicowa, nie korzystała, bo repeto, że to człowiek straszny, a umknął nie wiadomo gdzie.
Na to pan Skrzetuski.
A to lis w pole mnie wywiódł. Toć ja jego tej nocy na stepie spotkałem i od arkana uwolniłem.
Zaćwilichowski aż się za głowę porwał.
Na Boga, cować powiadasz, nie może to być.
Może być, kiedy było. Powiadał mi się pułkownikiem u księcia Dominika Zasławskiego i że do Kudaku, do pana Grodzickiego, od hetmana wielkiego jest posłany. Alem już temu nie wierzył, gdyż nie wodą jechał, jeno się stepem przekradał.
To człowiek chytry jak Ulises. I gdzieżeś go waś spotkał?
Nad Omelniczkiem, po prawej stronie Dnieprowej. Widno do Siczy jechał.
Kudak chciał minąć. Teraz inteligo. Ludzi siła było przy nim?
Było ze 40, ale za późno przyjechali. Gdyby nie moi, byliby go słudzy starostki zdławili.
Czekajże, waszmość, to jest ważna rzecz. Słudzy starostki, mówisz?
Tak sam powiadał.
Skądże starostka mógł wiedzieć, gdzie jego szukać, kiedy tu w mieście wszyscy głowy tracą, nie wiedząc, gdzie się podział?
Tego i ja wiedzieć nie mogę. Może też Chmielnicki zełgał i zwykłych łotrzyków na sług starostki kreował, by swoje krzywdy tym mocniej afirmować.
Nie może to być, ale to jest dziwna rzecz. Czy waszmość wie, że są listy hetmańskie przykazujące Chmielnickiego łapać i infundo zadzierżyć?
Namiestnik nie zdążył odpowiedzieć, bo w tej chwili wszedł do izby jakiś szlachcic z ogromnym hałasem. Drzwiami trzasnął raz i drugi, a spojrzawszy hardo po izbie, zawołał.
— Czołem, waszmością!
Był to człowiek 40-letni, niski, z twarzą zapalczywą, której to zapalczywości przydawały jeszcze bardziej oczy, jakby śliwy na wierzchu głowy siedzące, bystre, ruchliwe, człowiek widocznie bardzo żywy, wichrowaty i do gniewu skory.
— Czołem, waszmością!
Powtórzył głośniej i ostrzej, gdy mu zrazu nie odpowiadano.
Czołem, czołem!
Ozwało się kilka głosów. Był to pan Czapliński, podstarości czechryński, sługa zaufany młodego pana chorążego koniec polskiego. W Czechrynie nie lubiano go, bo był zawadiaka wielki, pieniacz, prześladowca, ale miał niemniej wielkie plecy, przeto ten i ów z nim politykował. Zaćwilichowskiego jednego szanował, jak i wszyscy, dla jego powagi, cnoty i męstwa. Ujrzawszy go, wnet też zbliżył się ku niemu i skłoniwszy się dość dumnie Skrzetuskiemu, zasiadł przy nich ze swoją lampką miodu.
— Mości starostko!
— spytał Zaćwilichowski.
— Czy wiesz, co się dzieje z Chmielnickim?
— Wisi mości chorąży, jakem Czapliński. Wisi, a jeśli dotąd nie wisi, to będzie wisiał. Teraz, gdy są listy hetmańskie, niech jedno go dostanę w swoje ręce.
To mówiąc, uderzył pięścią w stół, aż płyn rozlał się ze szklenic.
Nie wylewaj wać pan wina,
rzekł pan Skrzetuski. Zaćwilichowski przerwał.
A czy go wać dostaniesz? Przecie uciekł i nikt nie wie, gdzie jest.
Nikt nie wie. Ja wiem, jakem Czapliński. Waszmość, panie chorąży, znasz chwetka. Owóż chwetko jemu służy, ale i mnie. Będzie on Judaszem Chmielowi. Siła mówić, wdał się chwetko w komitywę z mołojcami Chmielnickiego. Człowiek sprytny, wie o każdym kroku. Podjął się mi go dostawić żywym czy zmarłym i wyjechał wstęp równo przed Chmielnickim, wiedząc, gdzie ma go czekać. A Ditków syn przeklęty!
To mówiąc, znowu w stół uderzył.
Nie wylewaj wać pan wina!
Powtórzył z przyciskiem pan Skrzetuski, który dziwną jakąś awersję uczuł do tego podstarościego od pierwszego spojrzenia. Szlachcic zaczerwienił się, błysnął swymi wypukłymi oczyma, sądząc, że mu dają okazję i spojrzał zapalczywie na Skrzetuskiego, ale ujrzawszy na nim barwę Wiśniowieckich, zmitygował się, gdyż jakkolwiek chorąży koniec Polski wadził się wówczas z księciem, wszelako Czechryn zbyt był blisko Łubniów i niebezpiecznie było barwy książęcej nie uszanować. Książę też i ludzi dobierał takich, że każdy dwa razy pomyślał, nim z którym zadarł.
Więc to chwetko podjął się waści Chmielnickiego dostawić?
Pytał znów Zaćwilichowski.
Chwetko! I dostawi jakem Czapliński. A ja waci mówię, że nie dostawi. Chmielnicki Zasadzki uszedł i na Sicz podążył, o czym trzeba pana Krakowskiego dziś jeszcze zawiadomić. Z Chmielnickim nie ma żartów. Krótko mówiąc, lepszy on ma rozum, tęższą rękę i większe szczęście od waci, który zbyt się zapalasz. Chmielnicki odjechał bezpiecznie, powtarzam waci, a jeśli mnie nie wierzysz, to ci ten kawaler powtórzy, który go wczoraj na stepie widział i zdrowym go pożegnał.
Nie może być! Nie może być!
Wrzeszczał, targając się za czuprynę Czapliński.
I to większa! Dodał Zaćwilichowski. To ten kawaler tu obecny sam go salwował i waścinnych sług wygubił, w czym mimo listów hetmańskich nie jest winien, bo z Krymu z poselstwa wraca i o listach nie wiedział. A widząc człeka przez łotrzyków, jak sądził, w stepie oprymowanego, przyszedł mu z pomocą. O którym to wyratowaniu się Chmielnickiego wcześniej waci zawiadamiam, bo gotów cię z Zaporożcami w twojej ekonomii odwiedzić, a znać nie byłbyś mu rad bardzo. Nadtoś się z nim warcholił, tfu do licha!
Zaćwilichowski nie lubił także Czaplińskiego.
Czapliński zerwał się z miejsca i aż mu mowę ze złości odjęło. Twarz tylko sponsowiała mu zupełnie, a oczy coraz bardziej na wierzch wyłaziły.
Tak stojąc przed Skrzetuskim, puszczał tylko urywane wyrazy.
— Jak to? Waś, mimo listów hetmańskich? Ja waści! Ja waści!
A pan Skrzetuski nie wstał nawet z ławy, jeno wsparłszy się na łokciu, patrzył na podskakującego Czaplińskiego jak raruk na uwiązanego wróbla.
— Czego się waść mnie czepiasz jak rzep psiego ogona? — spytał. — Ja waści do grodu ze sobą, waść miło listów, ja waści kozakami!
Krzyczał tak, że w izbie uciszyło się trochę. Obecni poczęli zwracać głowy w stronę Czaplińskiego. Szukał on okazji zawsze, bo taka była jego natura. Robił burdy każdemu, kogo napotkał. Ale to zastanowiło wszystkich, że teraz zaczął przy Zaćwilichowskim, którego jednego się obawiał, i że zaczął z żołnierzem noszącym barwę Wiśniowieckich.
— Zamilknij, no wasze!
— rzekł stary chorąży.
— Ten kawaler jest ze mną. — Ja waści do grodu, w dyby!
Wrzeszczał dalej Czapliński, nie uważając już na nic i na nikogo. Teraz pan Skrzetuski podniósł się także całą wysokością swego wzrostu, ale nie wyjmował szabli z pochew, tylko jak ją miał spuszczoną nisko na rabciach, chwycił w środku i podsunął w górę tak, że rękojeść wraz z krzyżykiem poszła pod sam nos Czaplińskiemu.
— Powąchaj no to waść!
— rzekł zimno.
— Bij, kto w Boga! Służba!
— krzyknął Czapliński, chwytając za rękojeść.
ale nie zdążył szabli wydobyć. Młody namiestnik obrócił go w palcach. Chwycił jedną ręką za kark, drugą za hajdawery, poniżej krzyża. Podniósł w górę rzucającego się jak cyga i idąc ku drzwiom między ławami wołał.
— Panowie bracia, miejsce dla rogala, bo po bodzie!
Dorzekłszy, doszedł do drzwi, uderzył w nie Czaplińskim, roztworzył i wyrzucił pod starościego na ulicę. Po czym spokojnie usiadł na dawnym miejscu obok Zaćwilichowskiego. W izbie przez chwilę zapanowała cisza. Siła, jakiej dowód złożył pan Skrzetuski, zaimponowała zebranej szlachcie. Po chwili jednak cała izba zatrzęsła się od śmiechu.
— Wiwant wiśniowiecczycy!
— wołali jedni.
— Omdlał, omdlał i krwią oblan!
— krzyczeli inni, którzy zaglądali przeze drzwi, ciekawi, co też pocznie Czapliński.
— Słudzy go podnoszą!
Mała tylko liczba stronników podstarościego milczała i nie mając odwagi ująć się za nim, spoglądała ponuro na namiestnika.
— Prawdę rzekłszy, w piętkę goni ten ogar!
— rzekł Zaćwilichowski.
— Kądy stonie ogar?
— rzekł zbliżając się gruby szlachcic, który miał bielmo na jednym oku, a na czole dziurę wielkości talara, przez którą świeciła naga kość.
— Kundy stonie ogar, pozwól waść!
— mówił dalej, zwracając się do Skrzetuskiego.
— Abym mu służbę moje ofiarował. Jan Zagłoba herbu w czele, co każdy snad to poznać może, choćby po onej dziurze, którą w czele kula rozbójnicka mi zrobiła, gdym się do ziemi świętej za grzechy młodości ofiarował. — Dajże waść pokój!
— rzekł Zaćwilichowski.
— Powiadałeś kiedy indziej, że ci ją kuflem w Radomiu wybito. — Kula rozbójnicka, jakom żyw! W Radomiu było co innego. — Ofiarowałeś się waść do ziemi świętej. Może, ale się w niej nie był, to pewna. — A nie byłem, bom już w Galacie palmę męczeńską otrzymał. — Jeśli łże, jestem arcypies, nie szlachcic. — A taki breszesz i breszesz. Szelmą jestem bez uszu. Wasze ręce, panie namiestniku.
Tymczasem przychodzili inni, zawierając z panem Skrzetuskim znajomość i afekt mu swój oświadczając. Nie lubili bowiem ogólnie Czaplińskiego i radzi byli, że go taka spotkała konfuzja. Rzecz dziwna i trudna dziś do zrozumienia, że tak cała szlachta w okolicach Czechryna, jak i pomniejsi właściciele słobód, dzierżawcy ekonomii i ba, nawet ze służby koniec polskich, wszyscy wiedząc jako zwyczajnie w sąsiedztwie o zatargach Czaplińskiego z Chmielnickim, byli po stronie tego ostatniego. Chmielnicki bowiem miał sławę znamienitego żołnierza, który niemałe zasługi w różnych wojnach położył. Wiedziano także, że sam król się z nim znosił i wysoce jego zdanie cenił. Na całe zaś zajście patrzono tylko jak na zwykłą burdę szlachcica ze szlachcicem, jakich to burd na tysiące się liczyło, zwłaszcza w ziemiach ruskich. Stawano więc po stronie tego, kto sobie więcej przychylności zjednać umiał, nie przewidując, by z tego takie straszliwe skutki wyniknąć miały. Później dopiero zapłonęły serce nienawiścią ku Chmielnickiemu, ale zarówno serca szlachty i duchowieństwa obydwóch obrządków. Przychodzili tedy do pana Skrzetuskiego z kwartami mówiąc
— Pij, panie bracie, wypij ze mną, niech żyją wiśniowiecczycy. Tak młoda już porucznik u księcia — Wiwat, książę Jeremi, hetman nad hetmany, z księciem Jeremim pójdziemy na kraj świata, na Turków i Tatarów, do Stambułu. Niech żyje miłościwie nam panujący Władysław IV.
Najgłośniej zaś krzyczał pan Zagłoba, który sam jeden gotów był cały regiment przepić i przegadać.
Mości panowie!
Wrzeszczał, aż szyby w oknach dzwoniły.
— Pozwałem ja już jego mości sułtana do grodu za gwałt, którego się na mnie w Galacie dopuścił.
— Nie powiadaj, że wać pan lada czego, żeby ci się gęba nie wystrzępiła.
— Jak to, mości panowie?
quator articuli judici castrensis, stuprum insedium lastrosidium et vis armata aliensis edibus illata. A czyż nie była to właśnie vis armata?
Krzykliwy z waści głuszec.
I choćby do trybunału pójdę.
Przestań, że wasze.
I kondemnatę uzyskam, i bezecnym go ogłoszę. A potem wojna, ale już z infamisem.
Zdrowie, wasz mościu.
Niektórzy wszelako śmieli się, a z nimi i pan Skrzetuski, bo mu się z czupryny trochę kurzyło. Szlachcic zaś tokował dalej naprawdę jak głuszec, który się własnym głosem upaja. Na szczęście dyskurs jego przerwany został przez innego szlachcica, który zbliżywszy się, pociągnął go za rękaw i rzekł śpiewnym litewskim akcentem.
— Poznajomirze, wać pan mości za głowo i mnie z panem namiestnikiem Skrzetuskim. Poznajomirze!
— A i owszem, mości namiestniku, oto jest pan Powsinoga.
— Podbipięta! — poprawił szlachcic.
— Wszystko jedno, herbu zerwi pludry.
— Zerwi kaptur,
poprawił szlachcic.
— Wszystko jedno, z psich kiszek.
— Myszy kiszek, poprawił szlachcic.
— Wszystko jedno, Nesio, co bym wolał, czy mysie, czy psie kiszki. Ale to pewna, żebym w żadnych mieszkać nie chciał, bo to i osiedzieć się tam niełatwo i wychodzić niepolitycznie. Mości panie,
mówił dalej do Skrzetuskiego, ukazując Litwina.
Oto tydzień już piję wino za pieniądze tego szlachcica. Któren ma miecz za pasem równie ciężki jak trzos, a trzos równie ciężki jak dowcip. Ale jeślim pił kiedy wino za pieniądze większego cudaka, to pozwolę się nazwać takim kpem, jak ten, co mi wino kupuje.
A to go objechał!
Wołała śmiejąc się szlachta. Ale Litwin nie gniewał się, kiwał tylko ręką, uśmiechając się łagodnie i powtarzał.
A dałbyś wać pan pokój, słuchać, chatko!
Pan Skrzetuski przypatrywał się ciekawie tej nowej figurze, która istotnie zasługiwała na nazwę cudaka. Przede wszystkim był to mąż wzrostu tak wysokiego, że głową prawie powały dosięgał, a chudość nadzwyczajna wydawała go wyższym jeszcze. Szerokie jego ramiona i żylasty kark zwiastowały niepospolitą siłę, ale była na nim tylko skóra i kości. Brzuch miał tak wpadły pod piersią, że można by go wziąć za głodomora, lubo ubrany był dostatnio, w szarą, opiętą kurtę ze świebodzińskiego sukna, z wąskimi rękawami i wysokie szwedzkie buty, które na Litwie zaczynały wchodzić w użycie. Szeroki i dobrze wypchany łosiowy pas, nie mając na czym się trzymać, opadał mu aż na biodra, a do pasa przywiązany był krzyżacki miecz, tak długi, że temu olbrzymiemu mężowi prawie do pachy dochodził. Ale kto by się miecza przeląkł, wnet by się uspokoił, spojrzawszy na twarz jego właściciela. Była to twarz chuda, również jak i cała osoba, ozdobiona dwiema zwiśniętymi ku dołu brwiami i parą tak samo zwisłych, konopnego koloru wąsów, ale tak poczciwa, tak szczera jak u dziecka. Owa obwisłość wąsów i brwi nadawała jej wyraz stroskany, smutny i śmieszny zarazem. Wyglądał na człeka, którego ludzie popychają, ale panu Skrzetuskiemu podobał się z pierwszego wejrzenia za ową szczerość twarzy i doskonały moderunek żołnierski.
— Panie namiestniku — rzekł — to wasz mość od księcia pana Wiśniowieckiego?
— Tak jest. Litwin ręce złożył jako do modlitwy i oczy podniósł w górę.
— Ach, co to za wielki wojennik! Co to za rycerz! Co to za wódz!
— Daj Boże Rzeczypospolitej i takich jak najwięcej!
— i pewno! A czyby nie można, to nieko pod znak?
— Będzie waści rad. Tu pan Zagłoba wtrącił się do rozmowy.
Będzie miał książę dwa rożny do kuchni. Jeden z wać pana, drugi z jego miecza. Albo najmie waści za mistrza, albo każe na wasanu zbójów wieszać
lub sukno na barwę będzie was panem mierzył. Tfu, jak się wać pan nie wstydzisz, będąc człowiekiem i katolikiem, być tak długim jak serpens lub jak pogańska włócznia.
Słuchać, chatko, rzekł cierpliwie Litwin.
Jakże też godność waszeci? Spytał pan Skrzetuski. Bo gdyś mówił, pan Zagłoba tak waści podrywał, że z przeproszeniem nic nie mogłem zrozumieć.
Podbi pięta.
Powsi noga. Zerwi kaptur z myszy kiszek. Masz, babo, pociechę. Piję jego wino, ale kpem jestem, jeśli to nie pogańskie imiona.
Dawno waść z Litwy? Pytał namiestnik.
A, już 2 niedziele w Czechrynie. Dowiedziawszy się od pana Zaćwilichowskiego, że waść tędy ciągnąć będziesz, czekam, by pod jego opiekę księciu moje prośby przedstawić.
Powiedzże mi, waszmość, proszę, bo bym ciekaw, czemu też taki katowski miecz pod pachą nosisz?
Nie katowski to, mość namiestniku, ale krzyżacki, a noszę, bo zdobyczny i dawno w rodzie. Już pod chojnicami służył w litewskim ręku, tak i noszę.